Chciałbym, bracia i siostry, abyśmy sobie najpierw wyobrazili taką oto sytuację, że dane nam jest przeżywać pewną przygodę z gatunku Indiana Jonesa. Oto mamy, czy próbujemy odnaleźć skarb ukryty. I tam wiecie, jak to w takich różnych sytuacjach jest, ten skarb. No, żeby do niego dotrzeć, trzeba pokonać rozmaite trudności, trzeba odczytać jakieś zaszyfrowane różne informacje, żeby utrafić. No i oto już na tej drodze w poszukiwaniu tego skarbu natrafiamy na kartkę, na której jest napisane jakieś tajemnicze zdanie. Po części to zdanie rozumiemy, niektóre słowa rozumiemy, ale sensu całego nie rozumiemy. No i wiemy, że od zrozumienia tego zależy, czy do tego skarbu dotrzemy, czy nie. I oto w pół drogi utknęliśmy. I co dalej? Czy wyobrażacie sobie w takiej sytuacji, że wziąwszy tę kartkę, odczytawszy, zobaczywszy, że nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, odkładamy to i dajemy sobie spokój? Wyobrażacie sobie, że taką kartkę bierzecie ją, ach, nie bardzo ją rozumiem, trudno, i odkładamy? Nie, jak tam, co to znaczy, jak to rozszyfrować, co to znaczy to zdanie, gdzie to trzeba pójść, co to trzeba teraz robić? Raczej tak, jeżeli nawet jednego dnia nie udało nam się, to w nocy zasypiamy i myślimy, a może się przyśni nam, jak co to znaczy, a następnego dnia i następnego. No przynajmniej jak ja sobie wyobrażam taką sytuację, to ja raczej tak bym postępował. No może inna ilustracja, bardziej taka realna. Oto wracasz do domu bardzo głodny, tak głodny, że wszystko byś połykał prawie. I w domu żona ci zostawiła kartkę. Słuchaj, przygotowałam ci dobre jedzenie pod warunkiem, że musisz zrobić jeszcze to i to i to. I tam trzeba po prostu parę czynności wykonać, ale nie bardzo wiesz, o co jej chodziło. I co w takiej sytuacji robisz? Myślisz, ach, nie rozumiem tego, co napisała, to poczekam, aż wróci jutro do domu. O nie, to wtedy bierzemy za telefon, czy jak kontaktujemy się. Co miałaś na myśli? Co to trzeba zrobić? Bo ja tego nie rozumiem. Bo mi się chce jeść. Bardzo chce mi się jeść. No i wtedy docieramy do tego, co trzeba zrobić, żeby to smaczne jedzenie zjeść. Wiecie, próbuję pobudzić nasze myślenie, czy skierować je na tory, które dzisiaj, no, po których dzisiaj pojedziemy kawałek. Bo czasem jest tak ze Słowem Bożym, że coś czytamy w Biblii, a nie do końca rozumiemy, prawda? Jest tak. Jest jakieś stwierdzenie Słowa Bożego, jakaś prawda, niekoniecznie całkiem odkryta od razu, że wszystko jak kawa na ławę. I różnie podchodzimy do takich fragmentów Słowa Bożego. Różnie podchodzimy do takich prawd objawionych w Słowie Bożym, niekoniecznie przez nas zrozumianych. Ja przeczytałem z tego czasu takie słowa, które brzmią poniekąd jak wielka tajemnica. Nie jak wielka tajemnica, dlatego że żadne słowo nie jest zrozumiałe, ale jako wielka tajemnica, dlatego że jeżeli to będzie zastosowane, to cel, jaki pokazuje to słowo, jest niesamowity, wielki, wspaniały, świetlisty. Jest to słowo z listu do Rzymian z 8 rozdziału, werset 13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Jeżeli weźmiemy na celu to, czy, że będziemy żyć, jeżeli to uwzględnimy, że celem tej prawdy, tego z wersetu, tego Słowa Bożego jest to, żebyśmy żyli, czyli wielka rzecz przed nami, to teraz Zastosowanie tego słowa zależy od zrozumienia, od właściwego pojęcia tego słowa. A ono brzmi, no trochę enigmatycznie, prawda? Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. To raczej oczywiste. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Co to znaczy duchem umartwiać sprawy ciała? Oto jest zdanie, oto jest prawda ukryta, po części objawiona, którą się dzisiaj chciałbym razem z wami zająć. To jest z tą prawdą, jak z wieloma innymi prawdami Słowa Bożego, jest trochę tak, jak z tym wężem miedzianym, którego swego czasu Mojżesz wywyższył na pustyni. Niedawno w naszym zborze o tym było wspominane. Ludzie byli w śmiertelnym niebezpieczeństwie, węże kąsały ich i każdy, kto był ukąszony, umierał. Tragedia w obozie izraelskim. I oto Mojżesz wystawia na drzewcu miedzianego węża. Wiemy, że tajemnicą tego, żeby być uleczonym, uratowanym, było to, żeby na tego węża spojrzeć. Nic więcej nie trzeba było. Ale żeby można było na niego spojrzeć, trzeba było najpierw zorientować się, o co chodzi. Trzeba było poznać, trzeba było dowiedzieć się i trzeba było okazać pewne posłuszeństwo temu, co było mówione. I wtedy człowiek był uratowany. Jeśli ktoś nie miał w sobie w ogóle natury dociekliwej, jego nie obchodziło. Coś tam Mojżesz wystawia, wcale mnie nie interesuje. Tam było nawet obwieszczone, co trzeba zrobić, ale mnie to nie interesuje. Ja umieram, co się będę przejmował tam, nie interesuję się takimi rzeczami. Taki człowiek był zgubiony. Tajemnicą tego, żeby przeżyć, była ta potrzeba dociekania, dochodzenia prawdy. O co chodzi? O co chodzi z tym wężem miedzianym na pustyni? I jeżeli ktoś miał w sobie taką dociekliwość, zresztą przecież Mojżesz nie ukrywał tej prawdy celowo. Ten wąż był po to wystawiony, żeby ludzie mogli być uratowani. Lecz nie wszyscy byli uratowani, jak wiemy, ze Słowa Bożego. Tak jest też i z tą prawdą. Chciałbym, byśmy zaczęli od przyjrzenia się, jak w kilku innych przekładach Słowa Bożego jest oddany ten fragment: jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. W Biblii Tysiąclecia jest napisane tak: jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Tak w Biblii Tysiąclecia, w Biblii Poznańskiej. Gdy natomiast dzięki duchowi zadacie śmierć działaniu ciała, żyć będziecie. W Biblii Warszawsko-Praskiej jest powiedziane tak: jeżeli bowiem będziecie, a jeżeli mocą ducha będziecie uśmiercać uczynki ciała, będziecie żyć. Wszystkie przekłady Słowa Bożego jak gdyby mówią w tym samym kierunku. Nie ma tutaj takiej sytuacji, że któryś z przekładów jakby nas wprowadza zupełnie na jakiś inny tor. Wszystkie prowadzą w tę samą stronę i to zrozumiałe, bo to jest Słowo Boże i Słowo Boże nie podlega dowolnemu wykładowi i przekładowi, tylko zgodnie z myślą Bożą. I tak to też tutaj widzimy. Czyli tajemniczym zdaniem z tego wersetu, z tej objawionej prawdy jest to, żeby umartwiać duchem sprawy ciała. Sprawy, czy inaczej popędy ciała, działania ciała, uczynki ciała. Umartwiać duchem. Więc jeśli chodzi o umartwianie tych uczynków ciała, czy spraw ciała, to myślę, że jest zrozumiałe dla nas, że nie chodzi wcale o naturalne potrzeby i zachowania ciała. że nie chodzi o jedzenie i picie, że człowiek musi, no, jak się tak zaweźmie i umartwi pragnienie jedzenia i picia, to będzie żyć. To umrze właśnie, nawet fizycznie umrze. Na pewno nie o to chodzi. Nie chodzi o takie rzeczy jak sen i odpoczynek, że ja chcę tak być duchowy i żyć wiecznie, że wcale nie będę spać. Bo spanie to marnowanie czasu, a ja mogę się modlić w tym czasie albo świadectwo składać. Bo niektórzy doprowadzają do absurdu czasem swoje chrześcijaństwo, że nie odpoczywają w ogóle, że to odpoczywanie traktują jako grzech jakiś. Spanie, oj, ze 2 godzinki to wystarczy, a resztę się modlić. To też nie o to chodzi na pewno. Nie chodzi o takie wszystkie rzeczy, które Bóg dał nam naturalnie wraz z urodzeniem na tej ziemi, które w nas, które służą temu, żebyśmy normalnie funkcjonowali, żyli, byli, czy dbali o swoje bezpieczeństwo. Tego nie mamy umartwiać. To nie o te uczynki ciała, nie o te sprawy ciała chodzi, gdy Słowo Boże nas wzywa, że mamy duchem sprawy ciała umartwiać. O jakie sprawy ciała wobec tego chodzi? W liście świętego Pawła do Galacjan, w 5 rozdziale, znajdujemy katalog, ktoś tak to ładnie nazwał nowocześnie, katalog uczynków ciała. 5 rozdział, 19 werset. Jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie, to jest to samo słowo, co sprawy ciała. Mianowicie, przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Tutaj są wymienione te uczynki ciała, sprawy ciała. To właśnie tego typu rzeczy Słowo Boże nam nakazuje umartwiać. One nie mogą w nas żyć, normalnie funkcjonować, objawiać się, bo jeżeli tak będzie, to umrzemy, Słowo Boże mówi. Jeśli według ciała żyjecie, umrzecie. A więc umartwiać takie rzeczy jak wrogość na przykład. To jest uczynek ciała. To jest zachowanie ciała. Wrogość. Wiecie coś na ten temat? Okupacja się skończyła. Gdzie tu wroga znajdziesz? Oj, wrogów dużo jest. Mają może inny wyraz twarzy. Może innym językiem mówią. Może na tym samym językiem co my. A są wrogami. Słowo Boże mówi czasem, że uśmiecha się, mówi dobre słowa, a tu knuje jakąś intrygę, knuje jakiś zamach. To jest uczynek ciała. Słowo Boże mówi, to trzeba umartwić, bo jeżeli tego nie umartwisz, to umrzesz. No jakiś inny przykład. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj i nie ma potrzeby, żebyśmy wszystko omawiali. Zazdrość. Uczynek ciała. Przychodzi mimowolnie. Nie trzeba się nawet wytężać, żeby zazdrościć komuś czegoś. Wystarczy, że ktoś ma coś lepszego niż my. Nie widziałem, żeby ktoś zazdrościł komuś czegoś gorszego. Zazdroszczę ci, że masz taki stary samochód rozsypujący się. No tak nikt z nas nie powie, ale jak Mercedesikiem takim szeleszczącym przejedzie, no to nie trzeba się nawet wytężać. Oj, chyba bym chciał trochę mu pozazdrościć. To samo przychodzi z natury, prawda? I Słowo Boże mówi, jeśli zostawisz sprawę tak, jak jest i będziesz, to umrzesz. Trzeba to umartwić. Co jeszcze? No następny, gniew. Gniew to tak samo, wiecie, Jeszcze nie widziałem człowieka, sam zresztą też nie, jakoś tak nie musiałem się ani razu specjalnie podkręcać, żeby się rozgniewać. Tak, dzieci, tak dobrze do mnie wszystko, tatusiu, kochany, żona tak wszystko podaje, miła, a ja sobie siedzę, mówię, ach, już 2 dni się nie gniewałem, muszę się trochę rozzłościć i tak rozgniewać trochę. Nie, tego nie potrzeba. To przychodzi samo. To jest uczynek ciała, Słowo Boże mówi. To jest nasza natura, stara, zepsuta natura, skażona grzechem. Trzeba to umartwić, jeżeli to w moim życiu występuje. No, ale jak umartwić? Toż to nasz główny problem, prawda? To jest ta enigma w naszym życiu, ta tajemnica, ten szyfr do złamania. To jak to zrobić? Bracie, nic nowego nie mówisz. My to wiemy, że trzeba umartwiać uczynki ciała. My to wiemy, my wiemy, my mamy kłopot, my w lustro już patrzeć nie możemy z powodu tych uczynków ciała. Już tyle czasu, tyle lat wydawało się, że już załatwione, a gdzie tam? Wiecie, przede wszystkim dzisiaj chciałbym, żeby zabrzmiało to, że trzeba umartwiać. Że trzeba umartwiać. Że w tej sprawie musi dojść w naszym życiu do tego, co dosłownie to słowo mówi na temat uczynków ciała. Czyli do śmierci. Umartwić to znaczy co? Umartwić to nie tak przyklepać, uspokoić, stonować, przycisnąć do ściany, przykryć kocem, osłabić. To nie o to chodzi. Umartwić to, co język polski wyraźnie mówi, to umartwić. Ma być martwe. Ma być martwe. I wiecie, najpierw chciałbym, zanim dotrzemy do tego, co to znaczy duchem sprawy ciała umartwiać, do tej tajemnicy, chciałbym, byśmy najpierw powiedzieli o paru przypadkach, sytuacjach, które niektórzy wierzący ludzie odbierają, że to już jest sprawa załatwiona, a to wcale nie jest załatwiona. Bo na przykład powstrzymanie się przed popełnieniem jakiegoś grzechu nie może być uważane za umartwienie tego grzechu, tego uczynku ciała w naszym życiu. Bywa tak czasem, że człowiek się wytęży, jakiś uczynek ciała w jego życiu się objawia dosyć często, ale on, bo bliscy tam mówią, no bo tak jakieś wyrzuty sumienia ma i mówi, ach, się zawezmę. Albo jakieś okoliczności nastąpiły, że ten uczynek nie został wykonany, uczynek ciała. I taki wierzący może sobie myśleć już, umartwiłem ten uczynek ciała w moim życiu. Guzik, prawda, to nie oznacza wcale umartwienie. Taką ilustracją, dobrą ilustracją tego jest to, co stało się kiedyś takim królem, Abimelechem, który wziął sobie do pałacu żonę Abrahama, Sarę. Znamy tę historię. Mu się spodobała, była piękna, wziął ją do siebie, to 20 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej o tym mówi. No i wiemy, że chociaż przecież wziął ją nie po to, żeby tak sobie tylko na nią popatrzeć, albo tak, żeby pomieszkała u niego w pałacu i wyjadła mu to, co ma najlepszego i może jakieś złoto jej dać, tylko wziął, żeby z nią żyć, żeby z nią współżyć. Ale tego nie zrobił. Miał taki zamiar, ale tego nie zrobił. 6 werset powiada, kiedy ten się tłumaczy, że przecież on nie wiedział, wtedy Bóg mu rzekł, również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego, to też ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. Czyli Bóg stanął na drodze i uniemożliwił to, co ten zamierzał. Ale przecież byśmy nie powiedzieli przez to, że Abimelech umartwił w sobie tę pożądliwość obcej kobiety, że w jedną noc dojrzał, zrozumiał wszystko i teraz już za żadną się nie będzie rozglądał. Nie, to w tym wypadku, jakby Bóg zaingerował, wkroczył, jest powiedziane, to też ja Cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. No jak Bóg stanął i nie dopuścił, to człowiek choćby tam, nie wiem, jak właził, to nie wlezie. Jak Bóg postawi, zamknie drzwi, to choćby człowiek, nie wiem, miał wszystkie materiały wybuchowe Bin Ladena, to nie otworzy tych drzwi. Ale to wcale nie oznacza, że środek jest zmieniony. Rozumiecie? Ile grzechów nie robimy, nie dlatego, że już nie chcemy, żeśmy umartwili je w sobie, ale tylko dlatego, że ktoś, coś pokrzyżowało plany. Miałem wypić sobie, ale ktoś mi stłukł butelkę tego piwa i nie mam co wypić. I nie wypiłem dzisiaj piwa. I głupi byłbym, gdybym myślał, tak, umartwiłem w sobie to pragnienie, ten pociąg do alkoholu. Nie umartwiłeś. Żona ci stukła albo wyrzuciła to piwo i to wszystko. Ale w tobie to dalej jest. Więc po pierwsze, poskromienie grzechu na jakiś czas nie oznacza jego umartwienia. Nie oznacza. Znamy przykłady dosyć powszechne, że ludzie uzależnieni na przykład od jakiegoś grzechu potrafią na jakiś czas zupełnie się oddzielić. Alkoholicy, którzy mają te swoje ciągi, po iluś tam ciągach potrafią przez miesiąc w ogóle kropli alkoholu do ust nie wziąć. I jakby ktoś powierzchownie na to patrzył, to by pomyślał, zmienił się, uratowany całkowicie. A w nim tylko narasta i ta bestia, ten opój coraz większy się robi i w pewnym momencie, jak się weźmie znowu za to picie, to już potem świata nie widzi przez parę tygodni. Poskromienie na jakiś czas nie oznacza umartwienia i to trzeba uważać na to. Po drugie, obojętność na dany rodzaj grzechu nie jest żadnym dowodem na to, że grzech został umartwiony. Może być tak w życiu, że człowiek nie czuje pragnienia popełnienia jakiegoś uczynku ciała, jak to Słowo Boże nazywa, czyli mówiąc inaczej grzechu, a ten jakby ten brak pragnienia można błędnie odczytać, że to już jest umartwienie, że to już zostało umartwione w moim życiu. O nie, niekoniecznie. Zastanówmy się przez chwilę, dlaczego ludzie mogą odczuwać niechęć, a nawet wstręt do określonego rodzaju grzechu. Pierwszym powodem może być choroba. Z powodu choroby pewne grzechy przestają smakować. Zgadza się czy nie? Jak się człowiek rozchoruje, no to już to i tamto już w głowie nie siedzi. Prawda? Już nie bardzo. Drugi powód to może być zaawansowany wiek. Jak człowiek się zestarzeje, no to już niektórych grzechów, już za dziewczynkami się tak nie rozgląda na przykład, jeśli chodzi o faceta. No to już zestarzał się. Ale czy można powiedzieć, o to zostało umartwione w nim, ta pożądliwość ciała, ten grzech pożądliwości został w nim umartwiony? Nie, no się zestarzał. Ale to dalej gdzieś w duszy siedzi. Czasem człowiek powstrzymuje się od jakiegoś grzechu z powodu obawy przed opinią publiczną. Nie robi czegoś tylko dlatego, żeby go nie wzięli na języki, żeby nie narobić, nie popsuć sobie opinii. I może to być czasem tak silne, bo niektórzy ludzie mówią, a mnie tam nie obchodzi, co inni mówią. Lecz nie wszyscy tak mówią. Niektórzy, wiecie, bardzo są przejęci opinią publiczną. Co powie moja ciotka, zwłaszcza jak mają się, wiecie, ochrzcić, jak mają pójść drogą Bożą, zacząć chodzić na nabożeństwa, to wtedy tak bardzo się też przejmują opinią publiczną. Co ciotka powie, co moja rodzina powie, oj, oj, oj. Ale także właśnie z powodu tego, żeby no, nie zaczęli o nim mówić, że jest jakimś właśnie pijakiem, albo że jakimś cudzołożnikiem, albo że jest złodziejem i tak dalej, to się powstrzymuje się bardzo przed jakimś grzechem, ale to przecież nie oznacza, że on umartwił sobie ten grzech. Czasem też zwyczajne, naturalne usposobienie człowieka sprawia, że na jakiś rodzaj grzechu w ogóle ten człowiek nie reaguje. Ten grzech go nie pociąga, co wcale nie oznacza, że grzech jest umartwiony. Weźmy dla przykładu psa i owce. Umieśćmy je w jednym miejscu i zacznijmy dawać owcy do jedzenia mięso, a psu dawajmy trawę. No to się okaże, że ani ten pies nie chce jeść, ani ta owca nie chce jeść. Podajesz psu trawę, owcy mięso. Ale wystarczy weź zmień, to ci z rękami zjedzą. Bywa tak czasem, że naturalne usposobienie człowieka jest takie, że on w czymś nie ma w ogóle zamiłowania. I że ktoś na przykład nie pije alkoholu codziennie, czy w ogóle nie pije, wcale nie oznacza, że on umartwił grzech w swoim życiu, uczynki ciała. Tylko, że on po prostu w ogóle nie, jego alkohol nie pociąga. Ale hazardzik, albo tam jakieś inne rzeczy, albo 150 różnych innych grzechów siedzi w nim po same uszy. Ale trzeźwy zawsze. Więc pamiętajmy, obojętność na dany rodzaj grzechu nie jest pewnym dowodem na to, że grzech jest umartwiony. Grzech to coś więcej niż tylko jeden rodzaj złego postępowania. Po trzecie, należy umartwiać nie tylko grzechy zewnętrzne, ale i wewnętrzne. Gdy Słowo Boże mówi duchem sprawy ciała umartwiajcie, to musimy wziąć pod uwagę grzech w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie tylko umartwiać uczynki, ale też myśli. Wiecie, jak wiele złego odbywa się w myślach. I można być na zewnątrz, jeśli chodzi o postępowanie, bez zarzutu. Ale myśli mieć... Kto taki był za czasów Pana Jezusa? Kto na zewnątrz był bez zarzutu? Faryzeusze, uczeni w piśmie, prawda? Tak postępowali, że jakbyś patrzył, chodził za nim z lornetką, z telefonem, z podsłuchem. Wszystko bez zarzutu. Ale jakbyś miał możliwość wniknięcia w myśli, tak jak Pan Jezus miał możliwość wnikania w myśli, to po prostu było tam, no wiecie, szambo. Strasznie było. Nie tylko złe czyny, ale także złe uczucia. Czyny to coś, co widać. Uczucia nie zawsze są widoczne, chociaż biali to na twarzy nawet pokazują poprzez różne kolory na twarzy, jak myślą w danym momencie, jakie uczucia towarzyszą ich stanowi serca. Słowo Boże mówi, że należy umartwiać to, co w naszych członkach jest ziemskiego. I jest powiedziane w Kolosan 3,15 wszeteczeństwo, nieczystość. I to już to mówi, wszeteczeństwo, nieczystość, już to mówi, że chodzi o zewnętrzne i wewnętrzne rzeczy. Wszeteczeństwo to jest coś, co widać na zewnątrz. Nieczystość to jest to, co jest w myślach. Nieczystość to nie chodzi o to, że niedomyty chodzi, czy i tego, to nieczystość, że to w myśli są plugawe, są brudne, są zdeprawowane przez grzech, przez wpływ złego. Po czwarte, w umartwianiu należy skoncentrować się na grzechach, które najczęściej popełniamy w naszym życiu, które dominują w naszym sercu. To jest taka ważna rada, jeśli chodzi o umartwianie, żeby nie dochodziło do czegoś takiego, że najczęściej się o coś modlisz, a najsłabiej z tym walczysz. Jest tak czasem, że jakby poprzez wypowiadane słowa w modlitwie jakby uspokajamy sprawę, jeśli chodzi o prawdziwe umartwianie, zmaganie się z danym uczynkiem ciała, czy sprawą ciała w naszym życiu. Chodzi o to, żeby się nie dać tutaj złapać na ten haczyk i wypowiedzieć walkę w naszym życiu, skoncentrować się na tym, co najczęściej popełniamy, co dominuje w naszym sercu. Jeszcze jedna rada. Umartwiać należy po kolei poszczególne grzechy, poszczególne uczynki ciała, a nie wszystkie naraz. Bo jeżeli powiemy tak, ach, ja muszę, o ja jeszcze tyle uczynków ciała, ja muszę je umartwić. No i spróbujemy tak się zawziąć, pościć przez cały tydzień, powyłączać wszystko, nie wychodzić na ulicę i tak dalej. No to co zrobimy? Osiągniemy coś w ten sposób? Nic w ten sposób nie osiągniemy. Okaże się, że ten grzech jeszcze bardziej nas będzie niszczył. Lecz jeżeli w sposób rozsądny, zgodnie z Duchem Bożym, zaczniemy zajmować się poszczególnymi sprawami w naszym życiu, to osiągniemy cel. Ktoś porównał to do próby połamania za jednym zamachem mocno związanej wiązki kijów. No, nie wiem, jakiej siły trzeba by użyć, żeby ją złamać. W zasadzie się nie da tego złamać. Ale jeśli poszczególne kije będziesz wyciągał z tej wiązki, to jesteś w stanie je złamać i w końcu wszystkie będą złamane. Jeśli razem chcesz złamać, to jest niemożliwe. Więc po tych kilku uwagach związanych ze sprawą umartwiania, żebyśmy to jakby rozumieli, żebyśmy nakierowali się na tę sprawę, że jednak Słowo Boże nie daje alternatywy, tylko prowadzi nas do tego, że to, co jest uczynkiem ciała w naszym życiu, musi być umartwione. Przejdźmy teraz do tego tajemniczego sformułowania duchem umartwiajcie sprawy ciała. Więc jak umartwić sprawy ciała? Jest wiele sposobów ludzkich programów umartwiania grzechu. Jak świat światem, ludzie zawsze się z tym zmagali i wymyślali różne sposoby. A to się godzili, a to się biczowali, a to sobie oczy wyłupywali, a to tam różne, a to się murami strasznymi odgradzali, w zakonie do celi wchodzili, a to na słup jakiś wyłaził i ze światem się nie kontaktował, jak ktoś litościwy przyniósł coś, wrzucił mu tam do jedzenia, przeżył. Na rozmaite sposoby ludzie próbowali umartwiać sprawy ciała. I bez skutku. Grzech zawsze wracał, bo jest tylko faktycznie jeden sposób, żeby umartwić uczynki ciała. Trzeba nam pamiętać, bracia i siostry, że grzech ma podłoże duchowe. Zgadzacie się z tym stwierdzeniem? Grzech to nie jest sprawa, że coś sobie zrobiłem, wykonałem coś, po prostu tak mi się chciało i zrobiłem. To jest, gdyby nie Słowo Boże od samego początku, gdyby nie objawienie woli Bożej, gdyby nie zakon, który został nadany, dekalog, który Bóg dał, dlatego to nie byłoby poznania grzechu w ogóle, prawda? Grzech ma podłoże duchowe. I tylko Duch Święty może nas poprowadzić w skutecznym umartwieniu uczynków ciała. Skoro to duchowa sprawa, to kto może nam w tym pomóc? Tylko Duch Boży, który bada wszystko, nawet głębokości ludzkie, głębokości serca, wszystko wie dokładnie. I chciałbym posłużyć się pewną prostą ilustracją z moich własnych doświadczeń życiowych, aby nakierować nas na te tory, czym jest, czy na czym to polega umartwianie uczynków ciała duchem. Mam koło domu malutki trawnik. Od samego początku, kiedy tam zamieszkaliśmy, na tym trawniku było mnóstwo mleczów. Wiecie, to taki chwast, który wiosną wyrasta, niby ładnie kwitnie, ale strasznym chwastem jest na trawniku. I ja metodą afrykańską od samego początku brałem nóż i tak próbowałem te mlecze wycinać i wycinać. I co wyciąłem, to one znowu odrastały, bo wiadomo, że tak głęboko tam nie sięgniesz. I wciąż na nowo i jeszcze się rozsiewały. I taka prawie że syzyfowa praca. Można by porównać to nieraz do tego, co my próbujemy zrobić z tymi uczynkami ciała w naszym życiu. I tam próbujemy, już się modlimy, postanawiamy i wycinamy tam. I znowu tam patrzysz, już znowu wyrasta i już kwitnie znowu. Już tak się cieszyłem, zielono, ani jednego żółtego kwiatka. Rano patrzysz, no jest kwiatek żółty jeden, a tam w rogu też już drugi, nie zauważyłem. Desperacja. Strasznie to było. I tak dwa lata temu, ja nie jestem nowoczesnym człowiekiem, jak zauważacie, dosyć zacofany jestem, ale dwa lata temu w swoim zacofaniu dotarłem do tego, że są te środki takie różne chemiczne, że można po prostu popsiukać po trawniku i trawka będzie dalej zielona, będzie wszystko jak trzeba, a te mlecze jedne, coś się z nimi stanie, że szczezną, że po prostu zostaną, no uschną, nie będzie ich tam, zgniją, jakby tam to powiedzieć. Najbrzydziej bym chciał, ale... I tak fizycznie patrząc, nic się jakby nie zmieniło. Kiedy tym środkiem, który się nazywa mniszek, tak pięknie, mniszek, nie mnich, tylko mniszek, popsiukałem. Jeden dzień, drugi, nic nie widać. Zewnętrznie, fizycznie, wizualnie, tak samo, wszystko tak samo, nic się nie zmieniło. Gdybym wziął dwa mlecze obok siebie, czy dwa trawniki, na jednym bym to zrobił, na drugim bym tego nie zrobił, to przez pierwszy tydzień nikt by nie widział żadnej różnicy. Ale jest w tym pewna tajemnica. Otóż na liściach tego trawnika, który został spryskany tym środkiem, na tych liściach pojawiła się obecność tego środka. Obecność, która rozpoczęła swoje działanie i ta obecność tego środka doprowadziła do umartwienia tych chwastów. Tak próbuję opisywać to, wiecie, na chłopski rozum, bo to w zasadzie chłopska czynność, ogrodnicza czynność, ale ja w swojej prostocie zobaczyłem cud. Wiesz, jak po paru latach, jak człowiek się męczy z czymś i zastosuje coś takiego, to po prostu z podziwu wyjść nie może. Cud! Nie mam mleczów na trawniku. Trawnik dalej jest, zieleni się, czego kość, wszystko normalnie, a chwastów już nie ma. Cud. Wiecie co? Chcę, żeby ta prosta ilustracja posłużyła nam przynajmniej na jakimś takim podstawowym poziomie zrozumienia tego, o co chodzi w tym stwierdzeniu: duchem sprawy ciała umartwiajcie. Duchem sprawy ciała umartwiajcie. Weźcie sobie, odłóżcie już ten nóż, nie wycinajcie sami tych mleczów, bo to nic nie da, one dalej będą wyrastać. Jest jedyny sposób na to, żeby sprawy ciała zostały umartwione. To jest obecność Ducha Świętego w naszym życiu. Obecność Ducha Świętego. Chciałbym dzisiaj serdecznie Was zachęcić do tego, byśmy odkryli ważny cel napełnienia Duchem Świętym. Bo mówimy o tym, że Duch Święty jest dany po to, żebyś głosił Ewangelię. Z odwagą, żebyś głosił Ewangelię. Żeby świadectwo, które składasz, docierało z wielką siłą przekonania i tak dalej, i tak dalej. Różne rzeczy takie mówimy. Chciałbym, byśmy dzisiaj pomyśleli, jeśli nawet myśleliśmy już nie raz o tym, żebyśmy dzisiaj sobie tę środę wieczorem pomyśleli. Duch Święty został dany wierzącemu, aby umartwiał nim sprawy ciała. Duch Święty po to przyszedł, po to Ojciec go zesłał, by był obecny w naszym życiu jako osoba, nie jako środek jakiś, wiecie, ale jako osoba, żebyśmy przez Jego obecność, przez Jego towarzystwo, przez Jego codzienny udział w naszym życiu, żebyśmy umartwiali uczynki sprawy ciała. To jest ta tajemnica, że umartwianie uczynków ciała będzie skuteczne. Tajemnica to obecność Ducha Świętego. Duch Święty nie pełni w naszym życiu chrześcijańskim roli tak zwanej przyzwoitki. Że no tak przy Duchu Świętym no to nie wypada tak zrobić tego czy tamtego. Bo to też może się czasem sprowadzić właśnie do takiego myślenia. Oj, bym przeklął, ale jest Duch Święty, więc nie przeklę. Och, bym wypił, ale Duch Święty patrzy, to nie będę pił. To nie jest przyzwoitka w naszym życiu. Że Ojciec z nieba posłał każdemu z nas taką przyzwoitkę, żeby chodziła za nami i pilnowała. Nie o to chodzi tutaj. Duch Święty po prostu całkowicie zmienia stan życia wierzącego człowieka. Całkowicie stan. No, najprostsza ilustracja, nasz stan cywilny. Co zmienia nasz stan cywilny? Jesteś w stanu wolnego i się żenisz. I co się zrobiło z twoim stanem? Nie jest to już stan wolny. Prawda? Nie chcemy powiedzieć, że niewolny, tylko żonaty na przykład, albo mężaty. To jest już inny stan. I kiedy Duch Święty napełnia życie wierzącego, zostaje zaproszony, i kiedy człowiek zostaje ochrzczony w Duchu Świętym, napełniony Duchem Świętym, to w jego życie na stałe wchodzi osoba Ducha Świętego. Wierzący człowiek już od tej pory już nie jest stanu grzesznego, stanu takiego, żeby mógł dłużej grzeszyć, tylko zmienił się jego stan przez obecność Ducha Świętego. Tak jak na stałe w życie młodego człowieka wchodzi nowa osoba i już jest stan małżeński, już razem żyją i wiecie, jak to zmienia życie. Nie dlatego różnych rzeczy już nie robię, że żona mnie pilnuje, albo że mąż mnie pilnuje, tylko dlatego, że jestem żonaty po prostu. Dlatego, że wyszłam za mąż, jestem mężatką. Już dlatego inaczej moje życie przebiega. Już nie siedzę tam stąd tego, już po prostu zmieniły się moje pewne zachowania, pewna część mojej przeszłości została jakby umartwiona przez to, że weszła nowa osoba do mojego życia. Duch Święty został nam dany po to, abyśmy Nim, Duchem Świętym, obecnością Ducha Świętego umartwiali uczynki ciała. Tak właśnie jest z prawdziwym skutkiem chrztu w Duchu Świętym, że życie człowieka się zmienia. Wiecie, jest też dużo różnych takich nieprawdziwych, jakby to powiedzieć, napełnień Duchem Świętym. że napełniony Duchem Świętym mówi się o jakimś człowieku, ochrzczony, mówi językami, a życie się w ogóle nie zmieniło. Uczynki ciała, jak zazdrościł, dalej zazdrości, jak się gniewał, tak się samo gniewa, jak pożądał, tak dalej pożądał, i się nie zmieniło. To coś nie tak, prawda? To coś nie tak. Jeżeli się ktoś ożeniłby, a jego życie dalej by się zupełnie nie zmieniło, powiedzieć, to coś, to chyba tylko poszedł, się zapisał tam, podpisał, ale on naprawdę się nie ożenił. Tu w głowie się nie ożenił. Tu w sercu się nie ożenił. On się tylko ożenił na papierze. Ten werset, który dzisiaj przeczytaliśmy i rozważamy. Ciała żyjecie, umrzecie. Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Nawet przedziwnie jest to pokazane, że jeśli żyjecie według ciała, to umrzecie. Czyli jeśli żyjecie, no to powinno być, to będziecie żyć. A jeśli coś umartwiacie, to umrzecie. Patrzcie, jak jest tutaj pięknie powiedziane. Jak żyjecie, jak się zajmujecie sprawą życia, to umrzecie. Jeśli wam chodzi o to, żeby żyć, po prostu żyć na luzie, żyć tak, jak podchodzi, jak się chce, jak się udaje, jak pociąga mnie coś, to umrzecie. Jeśli się zajęliście tym życiem, tym pełną, jak to się mówi, pełną gębą, żeby żyć. Brać życie pełnymi garściami. To umrzecie, powiada Słowo Boże. Jeśli umartwiacie, jeśli się umartwiacie po swojemu, jeśli umartwiacie grzech, sprawy ciała i tak dalej, tymi ludzkimi metodami, to też umrzecie, to nic nie da. To tylko jeszcze sobie zmarnujecie życie. Bo wiecie, umartwiać się ludzkimi metodami to po prostu ascetyzm, to tragedia, to po prostu życie staje się udręką, męczarnią. Szkoda takich. I oby nikt z naszego zboru nie należał do takich ascetów, co to, bo ja muszę, to, tak mi ciągnie, ale muszę sobie śrubę przykręcić, muszę się jakoś się umęczę, udręczę tak, żebyś mi się nie chciało. Zimny prysznic wezmę, jak tam młodemu chłopakowi, tam z dziewczyny za bardzo, mówię, zimny prysznic weź i tak dalej, to ci przejdzie. I takie różne rady są czasem. To wszystko na nic. Dzisiaj zahaczyliśmy coś. Ja nie mówię, że my żeśmy to zrozumieli. Ja nie twierdzę, że ja to rozumiem. To jest wciąż enigmatyczny napis. Jak żyć na wieki wieków. Ale jest tu zapisane i to próbowaliśmy troszkę dzisiaj wyświetlić, poruszyć, docierać do sedna. Jest jeden sposób. Umartwiać uczynki ciała duchem. Duchem Świętym. Stoisz, bracie i siostro, oko w oko ze śmiertelnym wrogiem. To są uczynki ciała. Gdy zaprosisz Ducha Świętego, gdy będziesz Go zapraszać, gdy będziesz w Nim chodzić, żyć będziesz. Na pewno. Duch Święty to sprawi przez swoją obecność, że będziesz żyć. Że uczynki ciała zostaną umartwione, że trawniczek zrobi się zielony, że będzie coraz więcej z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. To jest proces, żebyśmy też to rozumieli. Obecność Ducha Świętego w naszym życiu to nasz ratunek. I tak w przeddzień tej naszej konferencji planowanej w naszym zborze pod tytułem Życie w Duchu poruszamy to zagadnienie. Nie żebyśmy po prostu sobie samo hasło zapamiętali i nic z tego, żeby nie było, tylko poruszamy, żebyśmy zaczęli o tym myśleć, żebyśmy zaczęli rozmawiać z Bogiem o tym, żebyśmy docierali. Jeśli dla nas jest to enigmatyczne wciąż, to tym bardziej powinniśmy dociekać i stosować. Duch Święty, obecność Ducha Świętego, to jest odpowiedź zapytanie, jak umartwić uczynki ciała w naszym życiu. Powstańmy do modlitwy.
Jezu, ja pragnę Ci podziękować za to, że tak jak nie musiałem zrozumieć działania tego środka chemicznego, żeby zwalczyć chwasty na moim trawniku, tak też, że ja nie muszę rozumieć, jak to działa, jak Duch Święty działa w moim życiu, żeby umartwić uczynki ciała. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty objawiłeś, że jest to Twój sposób, to jest prawda Twego słowa. I dziękuję Ci za to, że mogę wchodzić w realność tego słowa w moim życiu, że mogę doświadczać, że tak naprawdę się dzieje, chociaż tego nie rozumiem. Panie, dziękuję Ci, że Ty widzisz nas wszystkich, często umęczonych tym zmaganiem się z umartwianiem uczynków ciała w naszym życiu. Modlę się o to, abyś przez Ducha swego Świętego wspomógł nas, napełnił nas i poprowadził, tak byśmy duchem sprawy ciała mogli umartwiać. Dzięki Ci, że chcesz, byśmy żyli i że nam przez swoje słowo objawiasz sposób, by żyć. Dzięki Ci. Amen.